Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 15 stycznia 2018 roku. Już to jest poranek wnet, tym razem na wnet FM. Zapraszamy serdecznie. Antoni Opaliński, proszę nas słuchać przez najbliższe prawie 3 godziny. Opowiemy o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. W Warszawie dzisiaj jest wreszcie mróz, czyli skończyło się globalne ocieplenie i jest zima. Niestety jest to zima niepełna, ponieważ nie ma śniegu, ale może jeszcze któregoś dnia ten śnieg spadnie. W naszym studiu są goście. Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
I Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy, a autor książek TV Republika, Gazeta Polska codziennie, nie wiem co jeszcze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie przewodniczący, Bułgaria objęła prezydencję w Unii Europejskiej, czy jak to się dokładnie nazywa, już nie pamiętam. I teraz z Bułgarią będziemy musieli rozmawiać o naszych europejskich sprawach. Czy jesteśmy do tego przygotowani?
Właśnie dzisiaj Jacek Czaputowicz, nowy minister spraw zagranicznych, udaje się do Sofii. Dobrze, że Bułgaria ma to przewodnictwo od 1 stycznia. Dobrze, że Estonia miała przez drugie półrocze zeszłego roku, ponieważ oba te państwa no, są w tym samym regionie Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej. Bałtowie i Bałkany, ale jednak ta sama nowa Unia, więc kraje, które weszły od 2004 roku, podobnie jak Polska, no Bułgaria 3 lata po Polsce, a więc większa wrażliwość na polskie problemy z Brukselą, poczucie pewnej jednak solidarności. Nie chcę mówić o szczegółach, bo nie wypada, ale ministrowie estońskiego rządu w prywatnych rozmowach zapewniali mnie, że Estonia nie poprze na forum Rady Europejskiej tego ataku na Polskę związanego z artykułem 7. A co do Bułgarii, no już mamy wypowiedź premiera Bojko Borisowa, który jednoznacznie utarł nosa tak naprawdę Komisji Europejskiej, mówiąc, że nie powinna nadmiernie ingerować wewnętrzne sprawy krajów członkowskich. No i też dosyć bezceremonialnie, że tak powiem, z buta w zasadzie, pernoga potraktował szefa Rady Europejskiej, pana Tuska, no też jakby usiłując przywrócić porządek rzeczy, że sytuacja, w której Tusk krytykuje własny kraj, jest sytuacją nienormalną. Zresztą muszę powiedzieć jako historyk integracji europejskiej, że w 61-letniej historii Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, EWG i Unii Europejskiej nie zdarzyła się nigdy sytuacja, żeby szef instytucji, dużej instytucji unijnej, organu Unii Europejskiej w sposób tak zaciekły, bezpardonowy walczył z własnym krajem. No, Tusk jest tutaj wyjątkiem i ja się nie dziwię Junckerowi, szefowi Komisji Europejskiej, który we wrześniu zeszłego roku w swoim wystąpieniu w Strasburgu powiedział, że stanowisko Donalda Tuska jest niepotrzebne.
Zostawmy na razie Tuska, jeszcze trzymajmy się przez chwilę tej Bułgarii. I oczywiście są wspólne doświadczenia, ale też jednak jest zupełnie inna perspektywa europejska, bo to jest kraj południa, kraj mający inne niż my doświadczenia historyczne z Rosją, inne nieco chyba interesy energetyczne. Czy to rzeczywiście jakaś wspólnota istnieje?
No istnieje, ponieważ jednak ostatnie lata, zwłaszcza dwa ostatnie lata, też przy pomocy Polski, nastąpiło pewne przebudzenie w tych 13 krajów wstąpiło do Unii w ostatnich 14 latach, ale 11 z naszego regionu i te kraje zaczynają mieć taką świadomość, takie poczucie, że lepiej jechać na tym samym wózku. Nawet jeżeli są między nami różnice, no, Bułgaria oczywiście prawosławny kraj, który był broniony przez Rosję w XIX wieku przed muzułmańskimi Turkami, przed Imperium Osmańskim, Imperium Otomańskim. I oczywiście siłą rzeczy jej stosunek do Rosji jest inny niż nasz. Natomiast no, na pewno Bułgaria też była traktowana chociażby w kwestii dosyć brutalnego blokowania akcesu do strefy Schengen przez piętnastkę, przez kraje tak zwanej Starej Unii, przez Niemcy i Francję, więc oni też byli traktowani bezceremonialnie, przedmiotowo, a nie podmiotowo przez te kraje, które zakładały i potem dochodziły do EWG. W związku z tym no, tutaj w interesie Bułgarii jest to, żeby mówiąc wprost, sprawa Polski uruchomienia artykułu 7 jeżeli już staną, to jak najpóźniej. Najchętniej Bułgaria by to chętnie jak piłeczkę przerzuciła do następnej prezydencji od 1 lipca. Natomiast no, jest rzeczą godną podkreślenia, że Bułgaria też no, nie chciałaby, aby w czasie jej prezydencji były rozstrzygane sprawy kontrowersyjne, dzielące Unię Europejską, a taką sprawą na pewno jest ta nagonka na Polskę.
Czy większym zagrożeniem w dłuższej perspektywie dla nas jest nie tyle ten legendarny już artykuł 7, tylko kwestia budżetu europejskiego, rozdziału środków europejskich? Czy to nie jest to, gdzie panowie Juncker, Timmermans mogą zrobić nam większą krzywdę i większą szkodę, bardziej w białych rękawiczkach?
Po pierwsze, ja bym nie przywiązywał się i tutaj może trochę też inaczej niż niektórzy moi koledzy z mojego obozu politycznego, ja bym nie przywiązywał aż takiej wagi do artykułu 7, bo czy on będzie wprowadzony, lepiej żeby go nie było, czy będzie też niewprowadzony, to tak naprawdę żadnych konsekwencji dla Polski politycznych, gospodarczych, ekonomicznych, finansowych nie będzie. Natomiast oczywiście groźne byłyby sankcje, ale tych nie będzie, bo jest jednomyślność. Odnośnie budżetu, to może pan o tym powiedział, no mamy pewne nowe informacje na ten temat. Po pierwsze, jednak, tak jak do tej pory, budżet siedmioletni, nowy, od 2021 roku poczynając do 2026 roku. Budżetem w Komisji Europejskiej zajmuje się Niemiec, były premier jednego z niemieckich landów, Günther Oettinger, który wypowiedział się tak dosyć sceptycznie, uwaga, o wiązaniu kwestii budżetu z oceną praworządności poszczególnych krajów, co oczywiście dla Polski jest korzystne, no ale w tej sprawie może nie decydować ani Juncker, który w tej sprawie jest naszym sojusznikiem, co powiedział ostatnio w wywiadzie dla belgijskich mediów tydzień temu, ani też Oettinger, będą decydować te kraje, które ten budżet przede wszystkim jako płatnicy netto tworzą, a więc na przykład Niemcy, Francja, a one w tej sprawie na razie mamy taki stosunek, że w zasadzie można by uzależniać ten strumień pieniędzy od tego, czy w danym państwie wszystko z tą praworządnością jest ok, co oczywiście jest pewnym instrumentem do ingerowania wewnętrzne sprawy poszczególnych krajów. Natomiast co jedno jest pewne, to trzeba powiedzieć Polakom bardzo uczciwie jasno, ten budżet, cały budżet Unii Europejskiej będzie znacznie mniejszy, bo Wielka Brytania odeszła. To jest kwestia straty rzędu 12-14 miliardów euro rocznie w plecy, no, jak to się mówi, czyli ten tort unijny dla wszystkich będzie mniejszy. Po drugie, będzie mniejszy dla Polski nie tylko z powodu Brexitu, ale także z tego powodu, że Polska staje się coraz bardziej zamożnym krajem. No już 3 polskie województwa, ostatnio Wielkopolska, przekroczyły ten limit 75% średniej unijnej. W związku z tym nam się, według obiektywnych kryteriów unijnych, będzie nam się mniej należało. W związku z tym, tak, trzeba dzisiaj powiedzieć Polakom na początku 2018 roku, że ta tak zwana nowa perspektywa budżetowa unijna, czyli nowy budżet unijny siedmioletni, który wkroczy w życie za 3 lata, 1 stycznia 2018 roku, on będzie, ten kawałek tortu dla Polski będzie znacznie mniejszy z powodów obiektywnych. Brexit i to, że stajemy się krajem coraz bardziej zamożnym, mimo że wciąż Polska, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca, jest jednym z 7 najbiedniejszych krajów w Unii Europejskiej, obok Bułgarii zresztą.
Tymczasem pan wszedł w spór słowny z panią Różą Thun. No pozwolicie panowie, że nie będę tutaj całego tego szerokiego nazwiska wymieniał. Panie przewodniczący, czy te słowa o tych szmalcownikach były potrzebne w ustach tak doświadczonego polityka?
No, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że ja oceniłem w mojej wypowiedzi dla portalu niezależna.pl, oceniłem negatywnie pewne zjawiska polskiej historii. W średniowieczu to, że książęta, którzy przegrywali walkę o władzę polityczną w Polsce, uciekali się do obcych monarchów, obcych dworów, obcych tronów, po to, żeby ściągać posiłki zewnętrzne, żeby z zewnątrz załatwiać...
Panie przewodniczący, na litość boską, no, chodzi o pana wypowiedź, zostawmy średniowiecze.
Ale nie, nie na litość boską, tylko właśnie chciałem się bronić. Ja porównałem wypowiedzi pani von Thun und Hohenstein z negatywnymi zjawiskami w historii Polski. Raz ze średniowieczem, po drugie ze szmalcownictwem, czyli donoszeniem na współobywateli. I ja podtrzymuję, że to, co robi nie tylko pani von Thun und Hohenstein, ale także inni politycy totalnej opozycji, którzy bądź głosują za sankcjami przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim lub też wypowiadają się w mediach zagranicznych tak, jak byliby ambasadorami Unii w Polsce, a nie Polski w Unii, no to jest skandal. I będę te wypowiedzi absolutnie twardo krytykował. Nie zrobiłem niczego złego, chyba że za rzeczą złą, za rzecz złą uznamy obrona własnego kraju i polskich interesów, ale to dalej będę grzeszył.
Obrona własnego kraju jest w Radiu Wnet jak najlepiej widziana. Nie ma żadnego powodu oczywiście, żeby bronić tego, co robią posłowie opozycji. Natomiast jest kwestia słów, jakich używany. Słowo szmalcownik jednak ma pewną taką kwalifikację dość mocną. To byli ludzie, którzy wydawali na śmierć współobywateli.
To właśnie powiedziałem. Ja porównałem negatywne zjawiska w polskiej historii. Ja nie nazwałem kwestia metryki. Nie nazwałem szmalcownikiem nikogo, tylko porównywałem negatywne zjawiska w historii Polski, do czego mam prawo. Dalej podtrzymuję to, że trzeba piętnować tych polityków, którzy przez polskich obywateli zostali wysłani do Brukseli i Strasburgu, do Strasburga, a potem de facto stają się częścią oręża propagandowego antypolskiego. Jeżeli pani von Thun Hohenstein jest takim narratorem filmu niemieckiej, francuskiej telewizji, zresztą państwowej, gdzie jest Polska przedstawiana jako kraj, który jest dyktaturą, gdzie krytykuje się modlących się, przedstawia się jako sfanatyzowanych, modlących się co miesiąc w miesięcznicę smoleńską Polaków. No, szczerze mówiąc, to są rzeczy absolutnie niedopuszczalne i uważam, że tak, polska opinia publiczna powinna piętnować tych polityków, którzy zamiast bronić Polski na arenie międzynarodowej, w mediach i w organizacjach międzynarodowych, to własny kraj atakują, na własną ojczyznę podnoszą rękę.
Spieramy się tylko o dobór słów, nie o ocenę zjawisk. Czy obawia się pan rzeczywiście, że może pan stracić stanowisko w Parlamencie Europejskim?
Znaczy, no, szefowie czterech z pięciu największych frakcji podpisali taki wniosek do przewodniczącego Tajaniego, z którym zapewne będę dzisiaj rozmawiał w Strasburgu. Natomiast no, na papierze no, to oczywiście mają zdecydowaną większość i to zdecydowaną większość w Parlamencie Europejskim, no ale będę walczył do końca, także będę prostował. Tutaj dziękuję panu za to pytanie, bo także w pańskim pytaniu była zawarta taka sugestia, że ja tak nazwałem. Ja porównywałem, jeszcze raz podkreślam, negatywne zjawiska w polskiej historii i uważam, że ona się wpisuje w pewną złą tradycję, która w naszym narodzie występowała od wieków. No właśnie uciekania się do sił zewnętrznych, żeby załatwiać sprawy wewnętrzne w naszym kraju, to jest niedopuszczalne.
Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Mamy nadzieję, że nadal był gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za dobre słowo. Do widzenia.
Do widzenia. Dziękujemy. W studiu jest z nami nadal Piotr Nisztor. Ryszard Czarnecki nas opuszcza i leci do Strasburga walczyć o Polskę i również pilnować własnego stanowiska. Życzymy powodzenia, a my wrócimy do polityki krajowej. Zmiany w Ministerstwie Obrony Narodowej rozpoczęły się, to już nie tylko stanowisko ministra, ale też inne stanowiska, między innymi stanowiska w służbach.
Tak, faktycznie no, trudno było się spodziewać, że nowy minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, będzie ufał stuprocentowo tym współpracownikom, którzy byli bardzo zaufanymi, najbardziej lojalnymi ludźmi Antoniego Macierewicza. No, każdy szef, który przychodzi do firmy, czy to jest spółka, czy to jest właśnie ministerstwo, czy jakakolwiek inna instytucja, chce tam mieć swoich ludzi. No przecież to Mariusz Błaszczak będzie rozliczany za to, co będzie się działo w polskiej armii i w Ministerstwie Obrony Narodowej, a nie Antoni Macierewicz już. Więc dla mnie to jest naturalna kolej rzeczy. Jeśli chodzi o zmiany, no to te zmiany jak na razie jeszcze oficjalnie przynajmniej nie zafunkcjonowały. Oficjalną informacją, która została potwierdzona, to to, że którą zresztą podałem jako pierwszy na Twitterze, że Piotr Bączek złożył dymisję ze stanowiska szefa służby kontrwywiadu wojskowego. No i jak na razie to była jedyna oficjalna wypowiedź. Z tych nieoficjalnych wypowiedzi wynika, że ten tydzień, czyli ten, który obecnie się zaczyna, to będzie tydzień zmian. Znaczy dzisiaj mają pracę w Ministerstwie Obrony Narodowej w budynku przy Alei Niepodległości rozpocząć dwaj nowi wiceministrowie. To są wiceministrowie, których Mariusz Błaszczak przetransferowuje, można tak to w cudzysłowie nazwać, z MSWiA. No i chyba to jest ten początek takich zmian w Ministerstwie Obrony.
Jacy to będą ministrowie?
No wszystko wskazuje na to, że to jest dwóch najbardziej zaufanych ludzi. Mariusza Błaszczaka, czyli wiceminister MSWiA Tomasz Zdzikot i wiceminister Sebastian Chwałek, czyli dwóch jego ludzi, na których oparł się rozpoczynając swoją misję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i jak widać, ci dwaj jego współpracownicy sprawdzili się i teraz będą kontynuować
misję. Na czyje miejsce oni przychodzą?
No i to jest właśnie dobre pytanie, bo z tych takich nieoficjalnych informacji, które płyną, wynika, że na pewno ze stanowiskiem pożegna się wiceminister Bartłomiej Grabski. Czy odejdzie z MON-u, czy nie? Słyszałem różne spekulacje, niewykluczone, że obejmie stanowisko szefa Agencji Mienia Wojskowego. No zresztą tych spekulacji jest dość sporo, więc jeśli mamy oczywiście o poranku w poniedziałek dyskutować i parę osób przyprawić o zawał serca, to oczywiście możemy pospekulować jeszcze bardziej.
To jest bardzo wpływowa audycja, proszę pana, więc możemy.
Możemy, dobrze. To w takim razie tak to wygląda. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała przyszłość Bartosza Kownackiego, bo tam cały czas, z tego co słyszałem, toczą się różnego rodzaju rozmowy. Niewykluczone, że może zostać w resorcie na stanowisku wiceministra, ale będzie miał inne kompetencje niż dotychczas, czyli nie modernizację armii. Wszystko wskazuje na to, że tym no, bardzo wpływowym i kluczowym podmiotem w Ministerstwie Obrony Narodowej zostanie właśnie wspomniany przeze mnie wiceminister Sebastian Chwałek, to on ma tutaj objąć tą kluczową działkę.
Kwestia przetargów, kwestia modernizacji armii, kwestia zakupu uzbrojenia, to jest ta kwestia, za którą minister Macierewicz był przez niektórych obserwatorów, że takich dość dalekich od opozycji, jak na przykład Romuald Szeremiety, krytykowany, że te sprawy idą za wolno, że tu jest bałagan. Czy tak rzeczywiście było?
Znaczy ja powiem tak, według mnie przede wszystkim największym problemem, wszystko jedno, czy to byłby Antoni Macierewicz, czy ktokolwiek inny, obejmując kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, to było poradzenie sobie z tym wszystkim, co tam się znajdowało. To był jeden wielki chaos. Z jednej strony ten ogon machający psem, czyli generałowie rządzący Ministerstwem Obrony, to oni byli tutaj kluczowymi, rozgrywającymi, czyli ta kontrola, cywilna kontrola nad armią, no była trochę fikcją. No proszę zobaczyć Tomasza Siemoniaka, który był okręcony po prostu przez tych generałów wszystkich wokół palca i to oni rządzili, a nie Tomasz Siemoniak. Więc tu był jeden dramatyczny problem, czyli trzeba było te proporcje zmienić, trzeba było doprowadzić do sytuacji, w której ta sytuacja będzie normalna, znormalizowana, to minister obrony będzie podejmował decyzje, a nie jacyś tam generałowie o wątpliwej przeszłości i dość wątpliwych działaniach, więc to był kluczowy problem, żeby pokazać, kto tu rządzi. Pozostałymi problemami była kwestia tego, jak ten stan armii faktycznie wygląda, czyli zrobienie bilansu, no bo to też będąc w środku dopiero było możliwe, aby skutecznie opracować to wszystko, aby zobaczyć, jak to wygląda. No i te zamówienia, no niestety, one się nie biorą tak po prostu, że się pstryknie palcami i pojawiają się zamówienia. No ta konsolidacja sektora zbrojeniowego, która rozpoczęła się i była takim pewnego rodzaju firmowym pomysłem platformy PSL-u, no ta konsolidacja jednak w momencie, kiedy Antoni Macierewicz obejmował stanowisko ministra obrony narodowej, ona jeszcze nie była ukończona. Także ten proces cały jeszcze trwał. No i tu pojawił się gigantyczny problem. No z niczego, no to nawet największy mistrz świata majsterkowania nic nie zrobi, więc wydaje mi się, że tutaj Antoni Macierewicz, i tu trzeba mu oddać za to dużo szacunku, potrafił wyjść na prostą z tym wszystkim. To znaczy potrafił te wszystkie zabawki poskładać, żeby one jakoś funkcjonowały. To znaczy, żebyśmy mieli polską armię, a nie biegających w chaosie ludzi przebranych w mundury Wojska Polskiego.
Wróćmy jeszcze do tej zmiany na stanowisku szefa służby kontrwywiadu wojskowego. To jest taka dość specyficzna służba, dlatego że ona nie pochodzi gdzieś tam z początków III RP, tylko została założona za czasów pierwszego PiSu, tak to nazwijmy. Tam weszli ludzie nowi, potem krytykowano, że zresztą też Antoni Macierewicz przecież brał udział w organizacji tego, krytykowano, że harcerzy tam wzięto do służb i tak dalej. No chodzi o to, że to byli młodzi ludzie nieuwikłani w dotychczasowe służby. Potem zostało to dość mocno obsadzone chyba przez te siły, nazwijmy to, bliskie Platformie Obywatelskiej. Pytanie, jaki jest stan tej służby w tej chwili?
No cóż, ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, że służba kontrwywiadu wojskowego to była ta służba, która według moich informacji prowadziła najbardziej wątpliwych działań po ujawnieniu afery taśmowej, to znaczy to właśnie ci, którzy rządzili tą służbą, ci, którzy zasiadali tam na tych kierowniczych stanowiskach, prowadzili no działania, które budziły ogromne wątpliwości. Cały czas te ich działania z tego czasu 2014-2015 są prowadzone są sprawdzane przez prokuraturę. No jak na razie niewiele o tym wiemy, bo śledztwo jest ściśle tajne, no bo wiadomo, opiera się na bardzo delikatnej wiedzy. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc ta służba kontrwywiadu wojskowego to taka dość specyficzna instytucja, bo podległa Ministerstwu Obrony Narodowej, decyduje o tym oczywiście, nadzór nad nią prowadzi minister obrony narodowej, ale z drugiej strony to służba, która powinna się zajmować ochroną żołnierzy, ochroną armii, ochroną przetargów. No i ten okres 8 lat rządów Platformy PSL-u no praktycznie zdewastował funkcjonowanie tej służby. Ja pamiętam kilku przynajmniej ludzi, którzy odchodzili z tej służby tylko dlatego, że byli do tego zmuszeni, bo informowali o gigantycznych nieprawidłowościach właśnie przy okazji różnego rodzaju przetargów. Także tutaj ta służba no, była bardzo mocno, była dużym problemem, jeśli chodzi o funkcjonowanie. No i też zreformowanie takiej służby w ciągu kilkunastu miesięcy, no to też nie jest możliwe, więc trudno mi jest powiedzieć, jaki stan tej służby jest na dzień dzisiejszy. Znaczy, wydaje mi się, że jeśli minister Mariusz Błaszczak zdecydował się, aby Piotr Bączek, człowiek, który przez ostatnie 2 lata stał na czele tej służby, został jego doradcą, no to pewnie ta służba nie funkcjonowała najgorzej. To znaczy, że ta służba działania pozytywne prowadziła. I jestem też bardzo ciekawy, bo ja pamiętam takie nieoficjalne informacje, które płynęły już po tym momencie zaprzysiężenia Mariusza Błaszczaka na szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, że zostanie wprowadzony audyt. To znaczy audyt, który obejmie zarówno Ministerstwo Obrony Narodowej jako takie, jak również poszczególne instytucje podległe temu resortowi. I wydaje mi się, że to może być tutaj kluczowa kwestia. To znaczy Mariusz Błaszczak chce oczywiście, jako każdy wchodzący szef, otrzymać raport otwarcia. I jestem bardzo ciekawy, co znajdzie się w tym raporcie otwarcia, bo oprócz tego, że służba kontrwywiadu wojskowego to jest istotny element, istotna instytucja nadzorowana przez ministra obrony narodowej, to jeszcze mamy drugą, już jeszcze można powiedzieć, budzącą wielkie emocje, instytucja, bardziej spółkę, czyli Polską Grupę Zbrojeniową. To jest przecież element istotny i teraz to pytanie, które się pojawia, to czy dalej Ministerstwo Obrony Narodowej będzie miało nadzór nad tą spółką, bo wszystko wskazywało jeszcze parę dni temu na to, że to Ministerstwo Rozwoju przejmie nadzór nad tym gigantem zbrojeniowym, zresztą przecież nie jest to tajemnicą, bo Mateusz Morawiecki chciał przecież wyciągać jeszcze jako wicepremier te kluczowe technologiczne spółki z PGZ-u. No i okazuje się, że ta walka cały czas trwa, no chociaż trudno sobie wyobrazić, aby Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, no chciał zrezygnować z tak ważnej i istotnej dla bezpieczeństwa państwa instytucji, jaką jest Polska Grupa Zbrojeniowa.
Rozszerzając nieco perspektywę, bo tutaj rozmawiamy o funkcjonowaniu aparatu państwa w istocie, czy inne służby, te, które znajdują się pod kontrolą resortu Mariusza Kamińskiego, czy one są kontrolowane rzeczywiście przez obecny rząd? Bo pamiętam znów, za tego pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości sami politycy przyznawali, że mieli zbyt mało czasu, żeby to opanować, że ten aparat, ci ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że ważniejsze są układy nieformalne i że nie do końca chcieli słuchać tego rządu, który uważali za przejściowy. Jak to wygląda w tej chwili?
No cóż, no ja generalnie dość krytycznie patrzę na funkcjonowanie służb specjalnych, szczególnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która niestety, ale wymaga jak najszybszej reformy. No i ja mam nadzieję, że wreszcie minister koordynator zacznie ten proces reformowania no, tej bardzo istotnej instytucji, która zajmuje się przecież, de facto jej głównym celem jest funkcjonowanie kontrwywiadu, walka, wykrywanie szpiegów, wykrywanie tych zagranicznych instytucji wywiadowczych działających na terenie Polski, a oprócz tego także walka i wykrywanie zagrożeń terrorystycznych. No więc to są dwa bardzo istotne elementy. No i ja mogę powiedzieć, że ta agencja nie działa tak, jak powinna. Nie działa, opiera się na ludziach, no, którzy, powiem szczerze, gdyby ich życiorysy faktycznie prześwietlić, no to mogłoby się okazać, że nigdy nie powinny w tej służbie pracować, więc ja tylko liczę i mam zaufanie do ministra Kamińskiego, opierające się chociażby na tym, że potrafi się przyznać do błędu, że jednak ta reforma zostanie przeprowadzona, a jeśli chodzi o ten błąd właśnie, no to chociażby obsada szefa Agencji Wywiadu. No przecież to Mariusz Kamiński, minister koordynator, postawił na pułkownika Grzegorza Małeckiego, no po czym, jak się okazało, pułkownik Małecki został zdymisjonowany, dlatego że Mariusz Kamiński doszedł do wniosku, że jednak to nie był dobry kandydat. No ja już nie chcę tutaj odnosić się do szczegółów tej sprawy, ale ci, którzy potrafią się przyznać do błędu, no to są ci, którzy jednak będą w stanie też później takie reformy trudne wdrożyć. No i ja liczę na to, że wreszcie minister koordynator ten projekt ustawy dotyczący reformy służb specjalnych przedstawi, bo nie może być sytuacji, w której różni dziwni ludzie, których ja osobiście pewnie bardziej bądź mniej już opisywałem albo będę opisywać, no mają wpływ i mają w ręku pewnego rodzaju istotne narzędzia z tytułu tego, że są pracownikami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.